Rozdział 62. Przebłysk szczęścia. Zbliżało się Boże Narodzenie. Od 2 przeszło miesięcy bawiłem w Anglii. Często widywałem Agnieszkę i chociaż pochwały i zachęty spotykały mnie w najszerszych kołach społeczeństwa, jedno małe słówko jej uznania większą dla mnie miało cenę. Co najmniej raz na tydzień spędzałem wieczór w starym domku, wracałem zwykle późno, nie chcąc smutku mego powierzać niespokojnym snom. Jadąc konno, przeżywałem myślą wiele minionych, ponurych i samotnych nocy. Gdym jej odczytywał me utwory, gdym się wpatrywał w jej zasłuchaną twarz, pochwycił uśmiech lub łzę wywołaną tym, co chciałem przedstawić, gdym słuchał jej słów zachęty, myślałem o tym, czym byłby mój los, życie. Myślałem, jak niegdyś po ożenieniu się z Dorą, jaką bym chciał mieć żonę. Obowiązek względem Agnieszki, której uczucia zraniłem egoistycznie, i przekonanie, że sam się przyczyniłem do takiego ułożenia mego życia, powstrzymały mnie i krzepiły. Kochałem ją jednak. I jedyną pociechą był mi ten odległy dzień, w którym będę miał prawo powiedzieć jej: kochałem cię, Agnieszko. Z miłością świadomą w sercu wróciłem do kraju. Dziś jestem stary, stoję nad grobem i mogę powiedzieć, że nikogo więcej prócz ciebie nie kochałem. Agnieszka była niezmiennie ta sama. Pomiędzy ciotką a mną od owej pierwszej rozmowy w wieczór mego powrotu zaszło coś, co nie było nieufnością ani świadomym i umyślnym unikaniem pewnych tematów, co jednak kładło tamę wymianie wielu myśli. Gdyśmy wedle dawno nabytego zwyczaju siadywali naprzeciw siebie wieczorem przed kominkiem, pogrążaliśmy się w myślach i milczeniu. Sądzę, że ciotka częściowo przynajmniej domyślała się moich uczuć i rozumiała powody milczenia. Nadeszło Boże Narodzenie. Agnieszka żadnych mi nie czyniła zwierzeń, i zdejmował mnie nieraz strach wielki, czy czasem nie wyczytała czegoś w mym sercu i milczy tak, nie chcąc mnie zrazić. W takim razie płonna byłaby moja walka z samym sobą. Płonne milczenie. Wszystko na nic. Postanowiłem rozjaśnić bolesną tę bądź co bądź niepewność. Było to, jak dobrze pamiętam, było to wietrzny, mroźny dzień zimowy. Rano spadł śnieg i zasłał pola. Z morza pędził północny wiatr, kołacząc w moje okna. Myślałem o niebotycznych górach Szwajcarii, niedostępnych ludzkiej stopie i o tym, co jest bardziej osamotnione. Czy te białe tam góry, czy to morskie pustkowie? Wyjedziesz dziś, Trot? Spytała ciotka, uchylając drzwi. Wyjadę, kochana ciotko, do Canterbury. Wyborny dzień do konnej przejażdżki. Życzę, aby i wierzchowiec twój podzielał to zdanie, odrzekła. Tymczasem spuścił ogon i uszy, czekając u wrót, i wygląda tak, jak gdyby wolał wrócić do stajni. Tu muszę wspomnieć, że mój koń miał prawo przekraczać bronioną osłą przez ciotkę granicę otaczających jej domek trawników. Ożywi się za chwilę, rzekłem. W każdym razie przejażdżka wyjdzie na dobre jeźdźcowi, powiedziała ciotka, spoglądając na moje zarzucone papierami biurko. Ileż tu godzin trawisz, dziecko? Czytając dawniej książki, ja nim przypuszczała, ile pisanie ich pochłania czasu, ile kosztuje pracy. Jak gdyby nie było dosyć czytać je, zaśmiałem się. Ale pisanie, ciotko, ma też swe uroki.
Aha, ambicja, lubowanie się w sławie i tak dalej, wiemy, wiemy.
Klepała mnie po ramieniu, uśmiechając się dobrotliwie. Kochana ciotko, rzekłem nagle. Czy nie dowiedziałaś się nic więcej o tym przywiązaniu Agnieszki? Popatrzyła mi bacznie w oczy i dopiero po chwili rozwagi rzekła. Owszem, zdaje mi się, że wiem coś więcej. I trwasz przy uprzednich domysłach? Pytałem. Tak, Trot, trwam. Wpatrywała się we mnie tak bacznie, z takim współczuciem i serdecznością, że usiłowałem wypogodzić twarz. Chciałem wyglądać spokojnie. Otóż sądzę, Trot, zaczęła. Słucham, ciotko, że Agnieszka wyjdzie za mąż. Błogosław jej, Boże! I jej, i jej wybranemu, dokończyła ciotka. Starałem się wtórować temu jej życzeniu, po czym, pożegnawszy ją, zbiegłem ze schodów. Jakże pamiętam tę jazdę w mroźny, wietrzny dzień i białą, wijącą się drogę. Lodowe igiełki śniegu biły mi w twarz. Zmarznięta ziemia dzwoniła pod kopytami koni. Zastałem Agnieszkę samą. Uczennice jej rozjechały się na przerwę świąteczną i Agnieszka, siedząc przy kominku, czytała. Na widok mój odłożyła książkę, powitała mnie serdecznie i, biorąc robótkę, usiadła w głębokiej framudze okna. Usiadłem naprzeciw niej i rozmawialiśmy o tym, co robiłem od ostatniej mej tutaj bytności, o postępach mej pracy. Agnieszka śmiała się wesoło i przepowiadała mi, że wkrótce zdobędę taką sławę, że i mówić już z nią o powodzeniu mym chyba nie zechce. Muszę więc korzystać, póki czas, żartowała. Patrzyłem w jej piękną, nad robótką pochyloną twarz. Spostrzegła to, podnosząc oczy. Zdajesz mi się zamyślony, Trotwood, rzekła. Czy ci mam powiedzieć, co mnie zajmuje? Odrzekłem. Z tym właśnie przybyłem. Odłożyła na bok robotę. Gotowa była mnie słuchać. Nie wątpisz o mojej szczerości i przywiązaniu do ciebie, spytałem. Nie wątpię, odrzekła nie bez pewnego zdziwienia. Czy wierzysz w to, żem się nie zmienił względem ciebie? Wierzę. Pamiętasz, com powróciwszy z zagranicy mówił o zaciągniętym względem ciebie długu wdzięczności? Pamiętam, odrzekła cicho. Więc czemuż mi się nie zwierzysz ze swej tajemnicy, Agnieszko? Kochana Agnieszko! Powieki jej opadły, drgnęła. Wiem, mówiłem, chociaż nie z twoich ust. I to mnie właśnie boli, że jest ktoś, kto posiadł skarb twej miłości. Czemuż ukrywasz przede mną to, co jest tak ściśle ze szczęściem twym związane? Jeśli posiadam istotnie twoje zaufanie, pozwól, że mi, niech w tym, jak i innych wypadkach, będę ci przyjacielem i bratem. Z niezwykłą żywością porwała się z miejsca i przebiegła przez pokój, jak gdyby nie wiedziała, co czyni. Nagle zakryła twarz rękoma i wybuchnęła do głębi serca wzruszającym mnie płaczem. We łzach tych jednak było dla mnie coś na kształt promyka nadziei. Łzy te związały się nagle z szeregiem zagadkowych, smutnych, nieraz przedtem dojrzanych na jej ustach uśmiechów i nie boleść zbudziły we mnie. O nie! Agnieszko, siostrzyczko, najdroższa, co ci zrobiłem? Puść mnie, Trot, niedobrze mi. Odejdę, innym razem. Tak, innym razem powiem ci, napiszę. Teraz nie mów nic, nic mi nie mów. Starałem się przypomnieć sobie, co mi odpowiedziała tamtego wieczoru, gdy jej mówiłem, że przywiązanie jej musi być odwzajemnione. Agnieszko, rzekłem, nie mogę znieść myśli, że cię zasmuciłem. Droga moja, najdroższa na świecie całym, jeśli cierpisz i czujesz się nieszczęśliwą, podziel się ze mną swym smutkiem, niepokojem. Jeśli potrzebujesz poparcia, rady, we mnie je znajdziesz. Jeśli masz ciężar na sercu, ja ci go dźwigać pomogę. Bądź dla kogóż, jeśli nie dla ciebie, Agnieszko, żyję, oddycham. Oszczędzaj mnie, wołała. Nie jestem w tej chwili panią siebie. Innym razem. Czy mnie szalone, jakie zaślepiły nadzieje? Czy istotnie... Nie, Agnieszko, nalegałem. Tak rzeczy pozostać nie mogą. Na Boga, po tylu latach nie rozstawajmy się w nieporozumieniu. Mówmy otwarcie. Jeśli ci się zdaje, że szczęście, którym masz kogoś obdarzyć, zaboli mnie, że mi zabraknie odwagi wręczyć cię twemu wybranemu, że nie potrafię być świadkiem twego szczęścia, jeśli ci się tak zdaje, nie myśl tak. Wszak na to nie zasłużyłem. Nie po to cierpiałem, nie po to walczyłem z sobą, nie po to starałem się brać z ciebie przykład, Agnieszko, aby ulec wreszcie podobnie egoistycznym uczuciom. Uspokajała się. Po chwili zwróciła się do mnie blada, lecz głos jej, choć cichy i urywający się, był spokojny. Prawda, mówiła, w imię przyjaźni twej, o której nie wątpiłam nigdy, upewniam ciebie, że się mylisz. O więcej nie pytaj. Jeśli cierpiałam, to już przeszło. Jeśli miałam dawniej na sercu ciężar, spadł on. A jeśli coś kryję, nie nowa to tajemnica, stara. Nie to wcale, co ci się zdaje. Tajemnicą tą podzielić się z tobą nie mogę. Muszę ją zachować dla siebie, dla samej siebie. Agnieszko, stój, chwilę. Odchodziła. Zatrzymałem ją, obejmując w pół. Dawniej, stara tajemnica, tysiąc nadziei zabłysło mi nagle w sercu, zmieniając barwy całego życia. Agnieszko, droga, kochana Agnieszko, mówiłem. Przychodząc tu dziś jeszcze, poprzysiągłem sobie, że nic mnie do wyznań nie skłoni, że aż do późnej starości nienaruszoną zachowam w sercu tajemnicę swej miłości. Myliłbym, że się, Agnieszko? Coś mi mówi, że cię droższym, piękniejszym, odmiennym od siostry nazwać mogę imieniem. Płakała. Łzy to inne były wszelako jak uprzednie. Rosą nadziei oblewały mi serce. Agnieszko, mówiłem, przyciskając ją do serca, gdybyś od dzieciństwa naszego mniej gotowa była do poświęceń, mniej myślała o mnie jak o sobie, och, dawno już przeczytałbym jasno we własnym sercu. Za dobra byłaś, za wspaniałomyślna. Nadto polegałem na tobie, nadto mi byłaś potrzebna. Przyjaźń twoja mnie oślepiała. Agnieszka płakała w mych ramionach. Pierwszy raz trzymałem ją w objęciach i anim się spodziewał, że kiedykolwiek trzymać ją będę. Gdy kochałem Dorę, szczerze, jak wiesz, wiem, przerwała mi. I cieszę się teraz. Nawet gdy ją kochałem, brakowało mi czegoś do szczęścia. Nie byłbym szczęśliwy bez dodatku twej przyjaźni. A gdy straciłem Dorę, cóż bym począł bez ciebie, Agnieszko? Tuliła mi się w objęcia. Oczy jej, spoza łez podniesione na mnie, nieskończoną błyszczały czułością. Odjeżdżając z kraju, kochałem cię już, Agnieszko. Kochałem przez cały czas nieobecności. Wróciłem, kochając ciebie. Usiłowałem opowiedzieć jej walkę, jaką stoczyłem z sobą, wnioski, do jakich doszedłem. Chciałem jej całą otworzyć duszę. Mówiłem, jak mi dopiero teraz błysnęła nadzieja, w jakich zamiarach przybyłem do niej tego dnia, jeśli tedy kochała mnie i chciała moją zostać. Miała mnie całego, oddanego sobie. Nie wart jej byłem, wiedziałem o tym, tylko moja szczera, głęboka miłość mieć mogła wartość. O Agnieszko, nawet w tej chwili słodkich wyznań jasny duch mojej dziecinnej żony zdawał się stawać nad nami i przez ciebie przypominał mi ów wcześnie zwiędły kwiat. Takam szczęśliwa, Trot, tak przepełnione mam serce. Jest przecie coś, co powiedzieć ci muszę. Co najdroższa? Oparła mi na ramionach ręce i patrząc mi słodko w oczy spytała. Jeszcze nie wiesz co, Trot? Nie śmiem się domyślać. Powiedz, kochana. Kochałam cię przez życie całe. Byliśmy szczęśliwi. O, jacy szczęśliwi. Przelewaliśmy łzy nie żalu nad przeszłymi smutkami, lecz szczęścia. Niezmąconego szczęścia. Długo przechadzaliśmy się tego zimowego wieczora po polu w mroźnym, spokojnym powietrzu. Zapalały się pierwsze gwiazdy. Zapatrzeni w nie, dziękowaliśmy niebu za tę przystań, do którejśmy dobili. Potem, późno w noc, staliśmy razem we framudze okna, w której stawaliśmy tak często przedtem. Księżyc świecił. Agnieszka wzniosła wzrok w górę. Podążyłem za nią. Nieskończone przede mną roztwarły się przestrzenie. Długa droga, na początku której gdzieś daleko, daleko w przeszłości ujrzałem ubogie, osierocone, na łaskę i niełaskę losu rzucone dziecię. Zmierzało ono do tego domu i serca, co teraz przy moim biło sercu. Wieczór się już zbliżał, gdyśmy nazajutrz przybyli do domu mej ciotki. Peggotty oznajmiła nam, że ciotka właśnie porządkuje w moim gabinecie. Zastałem ją w okularach, siedzącą u kominka. — O na Boga! — zawołała. — Kogoż to wprowadzasz do domu? — Agnieszkę — odrzekłem. Umówiliśmy się nie mówić jej zrazu wszystkiego. Twarz jej rozjaśniła się wprawdzie na imię Agnieszki, lecz zmylona moim spokojem i przybranym chłodem, zdjęła niecierpliwie okulary i zaczęła pocierać nos. Agnieszkę powitała jednak uprzejmie i zeszliśmy razem na obiad. Ciotka wkładała, to znów zdejmowała okulary, patrzała na mnie, wzruszała ramionami, znowu pocierała nos. Pana Dicka wyraźnie niepokoiły te objawy niezadowolenia. Po obiedzie odezwałem się. Mówiłem właśnie Agnieszce, o czym tu przedtem rozmawialiśmy. Ciotka zaczerwieniła się. Nie dotrzymałeś słowa i tajemnicy, Trot. Źle to. Źle bardzo. Nie gniewaj się, kochana ciotko. Uspokójcie może wiadomość, że Agnieszka nie jest nieszczęśliwa w swej miłości i posiada wzajemność tego, którego kocha. Głupstwo! Oburzyła się ciotka. Kładąc koniec jej oburzeniu, objąłem Agnieszkę i podeszliśmy tak do niej. Okulary wypadły z rąk ciotki. Rozpłakała się po raz pierwszy, odkąd ją znałem. Na te łkania nadbiegła Peggotty. Ciotka zrazu napadła na nią, potem wyściskała. Z kolei wyściskała zdziwionego i uszczęśliwionego pana Dicka. Wreszcie zwiastowała im szczęśliwą nowinę. Cieszyliśmy się wszyscy razem. Nie doszedłem, czy ciotka w ostatniej ze mną rozmowie użyła sprytnego fortelu, czy też istotnie nie domyślała się, co się w duszy mej dzieje. Utrzymywała, że powiedziała mi, iż Agnieszka wyjdzie za mąż. I dość tego. Nie myliła się przecie. Byłem teraz tego pewny. Ślub nasz odbył się 2 tygodnie później, w obecności jedynie Treadlesa, jego żony, doktora i pani Strong. Wszystkich pozostawiliśmy w wielkim rozradowaniu i odjechaliśmy. W objęciach tuliłem źródło mych pragnień i natchnień. Duszę moją, żonę, którą kochałem niezmienną, stałą, dojrzałą miłością. Mężu mój, mówiła Agnieszka, teraz cię już tak nazwać mogę. Mam ci coś jeszcze do powiedzenia. Słucham cię. Leży mi to na sercu od dnia śmierci Dory. Pamiętasz, posłała cię po mnie. Pamiętam. Chciała, mówiła, coś ci pozostawić. Czy się domyślasz, co? Domyślałem się i silniej przycisnąłem żonę do piersi. Mówiła, że ma prośbę do mnie. Ostatnią prośbę. O co? Abym zajęła opróżnione przez nią miejsce. Agnieszka skłoniła na moje ramię głowę. Płakaliśmy oboje, chociaż byliśmy tak szczęśliwi.